Okej, okay, słuchaj, dzisiejszy temat dzisiejszego słowa jest zaopiekuj się sobą. Powiedz, zaopiekuj się sobą.
Zaopiekuj się sobą.
Była taka piosenka w 80-tych latach, w liście przeboju programu trzeciego, zaopiekuj się mną. Zaopiekuj się mną mocno tak. Pamiętacie? Wiecie, ja wierzę, że mamy Biblię daną nam, naszego życia. Mamy Słowo Boże, mamy Boże instrukcje, dane też po to, żebyśmy nie zapominali o sobie samych w naszym życiu, ale żebyśmy mogli zwrócić uwagę na różne elementy naszego życia, żebyśmy mogli widzieć siebie w kontekście Królestwa Bożego. Gdzie cała kultura tego świata jest trochę tak wygląda, że ona nie mówi zaopiekuj się sobą. Ona mówi różne rzeczy, które tak podobnie wyglądają. Nachap się, nazagrabiaj wiele rzeczy, przepchaj się łokciami, prawda? Jak to jest powiedziane? Miej czas dla siebie, tak? I tego typu rzeczy, ale one nie, to nie są rzeczy, które mówią zaopiekuj się sobą. Są rzeczy, które mówią ciśnij mocniej, ciśnij ostrzej, idź ostrzej do przodu, mocniej walcz, ale tak naprawdę one nie mówią zaopiekuj się sobą. Natomiast Słowo Boże jest nam dane jako krynica życia, jako źródło inspiracji do tego, żebyśmy mogli przeżyć nasze życie i nie rozsypać się, wydać owoc i poszerzyć Królestwo Boże. I chciałem zacząć od takiego fragmentu, który bardzo lubię i które często zwracam się do siebie z tym słowem. Ono jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. I przeczytam z tłumaczenia EIB, ewangelicznego tłumaczenia. 1 do Koryntian 9:27. Dla siebie raczej jako surowy trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Wiecie, to jest takie słowo, które od razu się wbija przed oczy tym, którzy pełnią służbę Bogu, nie wiem, jako kaznodzieje, liderzy, na pełny etat, to im się od razu to rzuca. Oni mówią sobie, aha, czyli chodzi o to, że ja usługuję innym, głoszę dla innych, modlę się o innych, ale Bóg tutaj mówi, a co ze mną? Czy ja dobrze się ogarniam, jeśli chodzi o moje życie? Czy by się nie okazało, że coś ze mną nie tak? Kiedyś jak czytałem ten werset z Biblii Warszawskiej, tą, którą czytam przez całe życie, tak zwanej Brytyjki, to tam jest napisane, abym będąc przypadkiem zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. No to już w ogóle, Mufasa. Po prostu ciarki po plecach, tak? Czyli wiesz, ty głosisz, i tak słyszałem takie kazania, ty głosisz Ewangelię innym, ale czy sam nie idziesz do piekła? No to takie słyszałem, takie teksty, więc one powodują, że ciarki po plecach chodzą. Wiecie, ja nie myślę, że tutaj chodziło o to, ja myślę, że tu chodziło o to, co tu jest powiedziane w tym tłumaczeniu bardziej EIB, czyli żebym sam okazał się być człowiekiem, który jest bez skazy, który jest wypróbowany, który jest integralny, który jest człowiekiem, któremu nie brakuje Bożych rzeczy. Innymi słowy mówiąc, czy ja jestem człowiekiem sam w sobie, który jest ogarnięty i zaopiekowany. Wiecie, i o to Bogu chodzi, żebyśmy idąc przez życie, mieli też wejrzenie we własne życie i patrzyli na siebie jako ci, którzy sami potrzebują zainteresowania i opieki, żebyśmy po prostu nie wyżyłowali się, nie zagonili tego osiołka, nie zapędzili się w kozi róg, oczywiście dla Bożych spraw. Wiecie, gabinety terapeutyczne są pełne ludzi odpowiedzialnych. Na wskroś odpowiedzialnych. Odpowiedzialnych za rodzinę, za dom, za pracę. Pełno tam matek, ojców, pracoholików i pełno tam też jest dobrych uczniów, którzy dobrze starają się uczyć i zakuwać. Wiecie, w tym świecie nie ma problemu, żeby narzucić na ludzi jarzmo odpowiedzialności, żeby im powiedzieć, co mają zrobić, ale trochę trudniej jest ludziom powiedzieć hello, zrób krok wstecz i zobacz, co ty powinieneś zrobić dla siebie, żeby twoje życie się nie posypało, i żeby wszystko dobrze ogarnąć, żeby wydać owoc, żeby rozprzestrzeniać miłą woń poznania Pana, żeby Królestwo Boże mogło się rozszerzać. Amen. Czujecie tą różnicę? Czyli tą różnicę między zdyscyplinowanym chrześcijaninem? Stoi na stacji lokomotywa. I on zbywa. I choćbyś miał 10 talentów. Tak? A takim czymś, że po prostu naprawdę czujesz, że ktoś cię kocha, że cię przyjmuje, potrafisz się znaleźć w takim miejscu, potrafisz tam naładować akumulatory, potrafisz wziąć wiele głębokich oddechów i nie docierają tam głosy pod tytułem jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Te wszystkie listy, checklisty spraw do załatwienia. Więc słuchajcie, to jest moje słowo dla was dzisiaj. Zaopiekuj się sobą. Przypatrz się swojemu życiu, różnym dziedzinom swojego życia. Przeszukaj różne rzeczy. Bo może pędzisz, może gnasz, ale jesteś jak durszlak, przez które coś przecieka. A może jesteś jak dom, który ma wyrywane okna i drzwi i tam wróg od czasu do czasu wchodzi, jak bezdomny, śpi sobie na karimatce, coś załatwia i jesteś nieszczelny. W tym tygodniu z Izą się modliliśmy, wstaliśmy rano, chyba była sobota, nie, piątek chyba, albo czwartek, nie pamiętam, rano. Modliliśmy się o pewną osobę w kościele i taką mieliśmy inspirację bardzo wyraźną, oboje to zobaczyliśmy, że można próbować pomagać człowiekowi, ale jeżeli on sam nie chce domknąć drzwi, przez które wróg wchodzi do jego życia, albo jest jak cieknący durszlak, po prostu ciągle jakie życia byś nie napełnił, to tam wycieka, to jest bardzo trudno pomóc. Dlatego ja chcę dzisiaj ciebie zachęcić słowem. Pozamykaj drzwi, pozamykaj okna, przez które wróg się dostaje do twojego życia. Ustaw kilka ważnych spraw we właściwych miejscach. Zobacz, gdzie są te dziury, przez które wypływa życie. Polutuj, co trzeba, pospawaj, pozatykaj, żeby jeżeli Bóg ci daje rzeczy, daje ci wiarę, daje ci nadzieję, daje ci na miłość, miłość otacza cię opieką, żeby to z ciebie nie wychodziło, ale żeby to tam pozostawało. Żebyś mógł z tego skarbca, który jest szczelny, udzielać tym, którzy są wokół ciebie. Amen? Jak jesteś matką, to wiesz, to... Wiecie, ja bym też chciał z tym słowem, na podstawie tych wszystkich wersetów, które dzisiaj tutaj mam, chciałbym też się przebić przez takie po prostu, jak to się mówi, takie badziewne, kołczerskie jakieś teksty, takie płytkie pod tytułem, nie wiem, miej czas dla siebie, kobieto, teraz czas dla mnie, tam, prawda, tipsy, makijaż i wanna z perfumami, czy tam jakieś takie, czy z różami, czy jakieś takie świecami. Ja bym chciał się przebić przez takie proste warstwy, wiesz, takich prostych odpowiedzi, bo tego pełny świat jest. Ja myślę, że one są nawet niezłe, gdyby świat je stosował, gdyby tak kobiety naprawdę wzięły porządnie się do dyscypliny i zrobiły sobie ten czas dla siebie, pewnie by sobie pomogły. Tylko, że wiecie, to są takie rzeczy, które latają w powietrzu i one dają dopiero o sobie znać, jak już po prostu mamy gulę tutaj, wtedy rzucamy wszystko i mówimy, teraz skaczemy na główkę do tego, w ten swój egoizm i mamy wywalone na wszystko. Wtedy można bardzo wiele rzeczy popsuć. Nie. Tu chodzi o to, żeby w Bożej harmonii, we właściwym stosunku do wszystkich bliskich, do czasu, po prostu umieć sobie z tego tortu wykroić tą opiekę dla siebie, która jest u Boga. Zaopiekuj się sobą, zajmij się sobą. Wiecie, to ma jakiś związek, to moje dzisiejsze słowo, z tym słowem, które mówiłem tydzień temu. Tydzień temu? Kogo nie było tydzień temu? Nie wstydź się, pokaż ręką. Oj, byś się wstydził. Gdzie ty byłeś tydzień temu? Mówiłem słowo pod tytułem o takim wąskim życiu, o życiu, które się ogranicza. Wiesz, to ma bardzo, bardzo duży związek z tym słowem. To jest jakby kontynuacja. Tydzień temu powiedziałem, że jak chcesz być, jeżeli nie będziesz nigdy ostry, jak chcesz być szeroki. Wiesz, Królestwo Boże to jest uświęcenie, to jest oddzielenie, to jest odcinanie rzeczy, które są zbędne w naszym życiu. I rzuciłem przykład sportowy, tak? Igi Świątkowskiej, Igi Świątek i Łukasza Roberta Lewandowskiego. I po prostu, wiecie, mówiłem, że jak oni mają przechlapane życie. Wiecie, dzisiaj mamy akurat fajną ilustrację, bo dzisiaj w nocy Iga Świątek zdobyła US Open, czyli najdroższy, najlepiej wynagradzany, odbywający się na największym stadionie 26 tysięcy chyba mieści, czy 22 tysiące widzów, to jest jak pół naszego narodowego, największy stadion tenisowy świata, który największą pulę nagród, chyba 60 milionów nagród jest dla zawodników i ona wygrała to, 2,6 miliona skasowała dla siebie i jest tenisistką numer jeden na świecie, Polka. Wiecie, mówiłem tydzień temu, że tego rodzaju rzeczy wynikają z tego, że ona oddziela swoje życie dla celu. I nie tylko ona, ale jej bliscy oddzielają. Jej rodzina, jej ojciec. Wiecie, cała masa ludzi musi po prostu poodcinać rzeczy ze swojego życia, żeby osiągać cel. Taka zresztą też jest definicja słowa świętość i uświęcenie. To jest oddzielenie dla przeznaczonego celu. My mamy takie religijne, syfiate, heleńskie wyobrażenie o uświęceniu, oddzieleniu, czyli my mamy ciągle takie pranie brudu, takie pranie plam, żeby taki być taki ty, że ani Bóg krzywo nie spojrzy, ani pastor brwi nie zmruży. Jestem taki święcio-święciowaty, taki świętuszkowaty. Ale to nie o to chodzi w tym słowie uświęcenie. W uświęceniu chodzi o to, że oddzielam się. Jak szabat jest oddzielony, to znaczy, że w tym czasie nie zawalam go śmieciami, ale mogę prawdziwie odpocząć, tak? To jest to. I wiesz, i teraz w tym zaopiekowaniu się sobą właśnie też o to chodzi, że żeby się naprawdę sobą zaopiekować, trzeba dokonywać wyborów. Trzeba pewnych rzeczy robić, a pewnych nie robić, żeby się sobą zająć. Tak? Jak wiecie, mieliśmy teraz na warsztat męski na Wiatrołapie i mówiliśmy o przyjaźni między mężczyznami, to wszyscy od razu zasygnalizowali taki element, że no, oni by chcieli mieć przyjaźń z innymi facetami, ale i mieć wyjazdy męskie i w ogóle i tak w tygodniu sobie wygospodarować czas, żeby z innymi facetami spędzić trochę czasu, ale wszyscy od razu powiedzieli, ale to jak ja to żonie powiem, albo co ona powie, co ona wymyśli, jakie ona pytania zada, a w ogóle są dzieci, w ogóle są sprawy i to w ogóle, tak Marek, jak tak opowiadasz, tej przyjaźni między mężczyznami, to taki luksusowy, hedonistyczny towar taki sprzedajesz. Ja mówię, tak, dobrze to definiujesz, dokładnie tak. To jest taki właśnie luksusowy, hedonistyczny towar. Przyjaźń między mężczyznami. I wiecie, co jest kwestią, żeby w taki czas wejść? Tylko jedna kwestia. Trzeba się oddzielić dla tego. Trzeba zadeklarować i powiedzieć, to jest dobre, ja to wybieram po prostu. Ja to wybieram. Ja rezygnuję z czegoś, żeby to mieć. Wiecie, te rzeczy związane też z zaopiekowaniem się sobą, nie można ich wziąć na kredyt. Nie można, wiesz, tak jak masz różne głody, masz frustracje i idziesz na zakupy, tak? Zakupoholizm, on jest bardzo powszechny we współczesności. Ludzie zamieszani, depresja, różne rzeczy na zakupy, tak? Albo na jedzenie, albo jedzenia dużo, albo dużo zakupów. Takie reaktywne po prostu działanie. Mężczyzna też może po prostu tak działać. Kupić sobie motor po 40, albo pójść i wypasiony zegarek założyć i go ukrywać przed żoną pod mankietem. Za parę stówek na kredyt, na kartę kredytową. Wiesz, te rzeczy, które Bóg chce tobie powiedzieć, żebyś się sobą zaopiekował, zaraz będziemy przerabiać praktyczne rzeczy, wytrzymajcie jeszcze chwilę ten mój zbyt długi wstęp, ale ja muszę się zawsze rozgrzać na początku. To te wszystkie rzeczy, ich nie można wziąć na kredyt. Nie można wziąć na kredyt. Musisz po prostu wyciąć to ze swojego życia. Musisz zrobić decyzję i powiedzieć, w tym czasie, ponieważ zrobię to, to nie zrobię tamtego. Ponieważ zdecyduję się na to, co jest luksusowe, wartościowe, dobre, daje mi bezpieczeństwo, powoduje, że nie będę miał na inne rzeczy. Ale muszę to zrobić. Jak mam dom, przez który wieje przeciąg i bezdomni wchodzą i mieszkają, to zanim kupię fajny dywan i glazurę do łazienki, to najpierw muszę wstawić okna i drzwi z porządnym zamkiem. Muszę zrezygnować ze świeczek w łazience i pachnidełek, ale muszę zamek wstawić. Wiesz, i to jest właśnie w naszym życiu, kiedy Bóg przychodzi do nas i mówi, hej, widzę twoje serce, widzę twoje uciemiężenie, widzę twoją bieganinę, widzę twoje zaprecowanie, widzę twoje podkrążone oczy, widzę twoją frustrację, widzę to, że już oglądasz te filmy, już ci żaden nie smakuje z tych filmów. Widzę cię, że już nie wiesz, w co ręce włożyć, żeby odpocząć. Jestem tutaj, żeby ci pomóc, tak mówi Pan. Jestem tutaj, tak mówi Pan, żeby ci pomóc, żeby wyciągnąć do ciebie rękę, żebyś mógł się zatrzymać, żebyś mógł się rozejrzeć i żebyś mógł wziąć pomoc, której potrzebujesz. Halleluja. Ale piękne słowo dzisiaj mówię. Dobra. To słuchajcie. To teraz tak. Gdzie zaczniemy? Mam tutaj różne wersety, ale dobrze. Może zaczniemy w tym fragmencie. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział, otwórzcie sobie. To będzie dłuższy fragment, o nim za chwilę powiemy więcej, ale chciałbym na początek przeczytać tylko jeden werset. Tak, żeby móc spojrzeć na siebie w taki sposób trochę bardziej konstruktywny, żeby wiedzieć, jak ten temat ogarnąć. Pierwszy do Tesaloniczan 5 i przeczytam jeden werset 23. Otwórzcie sobie. Później będziecie mogli tam śledzić jeszcze to, co jest tam w okolicy dookoła. Paweł pisze tak. A sam Bóg pokoju. Halleluja. Nasz Bóg jest Bogiem czego? Pokoju. A nasz Bóg pokoju. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Cudowne. Czy On jest Bogiem wojny? No jest. Pan wyrusza jako bohater, budzi zew wojenny i tak dalej, ale na pewno nie ma na imię Mars. Tak. Nasz Bóg nie ma na imię Mars. Ani Zeus, ani Neptun i tak dalej i po prostu nie dzierży takich rzeczy w swoim ręku w taki sposób. A Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. Czyli w zupełności, inne tłumaczenia, w całości. Niech was w całości poświęci. Niech was całych weźmie, Bóg pokoju, niech was całych weźmie i poświęci. To znaczy co? To znaczy niech was oddzieli. Niech oddzieli was od rzeczy zbędnych. Niech w waszym życiu będą dokonane wybory, abyście byli poświęceni. Więc Bóg pokoju, Paweł się modli, niech was weźmie w całości i niech was oddzieli, niech się wami zajmie, niech się wami zaopiekuje i wy też dokonajcie takich wyborów. I co dalej jest powiedziane? Aby cały duch wasz i dusza i ciało były zachowane bez nagany, bez plam, bez skaz, inne tłumaczenie mówią, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. Kiedy mówię do was to słowo, to z jednej strony mam lawinę różnych życiorysów ludzi, z którymi jestem w relacji, dla których jestem pastorem, albo jestem mentorem, albo jestem w mojej grupie uczniowskiej dla innych pastorów, gdzie jestem liderem. I powiem wam, że tej jesieni na to najmocniej zwracam uwagę. Kiedy spotykam się z ludźmi i rozmawiam z nimi, wiecie, jak byłem młody pastorem, to miałem krótką piłkę, tak? Dzień dobry, uwierzyłeś w Jezusa? Nie uwierzyłeś? Uwierz. Jak nie uwierzysz, kanał. Dobra, później już wiem, że wierzy, to krótka piłka. Ochrzczony czy nieochrzczony? Nieochrzczony. To jak ty chcesz żyć? Na kartę rowerową? A teraz dobra, uwierzył, ochrzczony, dobra. Ochrzczony Duchem Świętym. Modlisz się innymi językami, czy nie modlisz się? Proszę bardzo, kto w tym kościele jeszcze nie modli się innymi językami? Nikt się nie przyzna teraz. Raz, dwa. Brak. Uzupełniamy braki. A później, jak już wszystko jest, no to dyscyplina jeszcze. Nie buntować się. Bunt to jest zaraza w kościele. Nie może być buntu w kościele. To jest armia. Kto tu jest pastorem? Rozpoznajesz? Jesteś lojalny? Respektujesz? Bla, bla, bla. Wiecie, po 30 latach, to w ogóle jest tekst, po 30 latach bycia pastorem, ja Tomek widziałem, jak ty głową kiwałeś tydzień temu, kiedy to powiedziałem. Po 30 latach już bycia pastorem, to już mi się naprawdę nie chce takich rzeczy robić. Ja patrzę na życie człowieka i ja widzę, co tam jest do zrobienia. Ale ja widzę, że każdy musi sam zaopiekować się sobą. Bo bez tego, no to może mieć pastorka z kijaszkiem, który go tam po prostu co chwilę tyrpa, szczypie, podskubuje. Można jakieś wygłosić kazania, hej, co z tobą? I komuś to tam może zawsze pomoże. Ale ostatecznie to sprowadza się do tego, trzeba pozamykać drzwi, trzeba wstawić futryny, trzeba wstawić okna, trzeba durszlak uszczelnić, bo inaczej to będą zrywy od czasu do czasu, żeby coś przyspieszyć, żeby uzyskać jakąś pomoc, żeby jakiś trochę manny z nieba spadło. Wiecie, i to jest słaba droga. To jest droga, która nie rozwiązuje rzeczy. A tutaj apostoł Paweł mówi, i tak bardzo fajnie mówi konstruktywnie do nas, mówi, aby cały wasz duch i dusza i ciało. Inaczej mówiąc, każdy aspekt tego, kim jesteś, niech będzie zaopiekowany przez Boga pokoju, niech w całości będzie zachowany, niech w całości będzie oddzielony i poświęcony, żeby mogło wydarzyć się w twoim życiu to, czego potrzebujesz. I teraz nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tym nauczaniem o duch, dusza, ciało. Ja nie chcę go dzisiaj, tego nauczania, poruszać, ponieważ są różne teologie. Taka tradycyjna chrześcijańska, zbudowana na bardziej greckiej myśli, ona dzieli człowieka na dwa. Ciało i to wszystko tam duchowe, i tam duch, czyli dusza, albo dusza, czyli duch, no i ciało. I jest to, co jest takie duchowe, eteryczne, spirytystyczne, i jest to, co chodzi twardo po ziemi, fizyczne ciało, które choruje, tam jest pieniądze, czas, te wszystkie okoliczności. Ja bardziej się skłaniam ku temu, że Bóg Trójcę lubi, jak mówią Rosjanie, czyli że my jesteśmy, tak jak tu jest napisane, bardziej w ten sposób, że jesteśmy duszą, duchem z małej litery, tak? Czyli mamy to życie wieczne w sobie i jesteśmy ciałem, w którym to wszystko się zawiera. I jest więcej takich fragmentów, które naszego ducha i naszą duszę wymieniają obok siebie w Biblii. Duch i dusza, albo oraz dusza. Więc to pokazuje na to, że to jest chyba lepszy obraz. Ale słuchajcie, chcę od razu też podkreślić, że nie o to chodzi, bo nie chodzi o to, żebyśmy schizofrenię, czy tam jakiś dualizm wewnętrzny i rozdwojenie w sobie na to, co skażone, cielesne i duchowe zastąpili podziałem na trzy części. To nie o to mi chodzi, bo człowiek zawsze będzie w całości i wszystko będzie na siebie wpływało. Jak się nie wyśpisz, to cię będą atakowały demony, a jak cię będą atakowały demony, to się nie wyśpisz. I nie można tego rozdzielić. Jak nie jesteś zdrowy psychicznie, to i ta już twoja duchowość nie będzie zdrowa, ale będzie jakoś gdzieś tam zabarwiona i skażona. I trzeba dążyć w sobie do takiej, ja teraz użyję takiego fajnego słowa New Age, musisz dążyć do takiej Bożej, biblijnej holistyki. Aleluja. Czyli takiego całościowego potraktowania siebie. Ale dla nas, słuchajcie, kiedy mam to słowo o zaopiekowaniu się sobą, to może być pomocne, bo może spojrzeć na siebie właśnie z takich różnych perspektyw i zaopiekować się sobą. I myślę, że do tego właśnie Bóg nas zachęca. I zacznijmy może, żebyśmy zdążyli na torta, zacznijmy od ciała. Ten fragment, który już przeczytałem, raczej surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, nie okazał się niewypróbowany. Czyli pierwsza warstwa, ciało, zacznijmy od tyłu. Nie duch, dusza, ciało, tylko ciało, dusza, duch. Tak zrobimy. Co my mamy zrobić z naszym ciałem i w ogóle, dlaczego my w ogóle powinniśmy się tym zajmować? Wiecie, Stary Testament, my tak lubimy mówić, Stary Testament to on dużo się ciałem zajmował, bo tam były te wszystkie przepisy higieniczne, żywnościowe, dotyczące życia seksualnego, rodzinnego i tam było tego bardzo dużo i to było takie uwypuklone. I chrześcijanie lubią mówić, ale to co stare, to co takie naturalne, to przeminęło, teraz to właściwie te przepisy Starego Testamentu, to one tam... Kto będzie się tym zajmował, prawda? My jesteśmy teraz... Wchodzimy w wyższe sfery, mamy Chrystusa, mamy łaskę, mamy wiarę. Tamto to w ogóle wszystko gdzieś tam z tyłu biegnie. Wiecie, takie podejście, już abstrahując od tego, że ono jest absolutnie niebiblijne i sama Biblia nie robi takiego podziału na stare i nowe, jak często tradycyjne chrześcijaństwo zrobiło przez wieki. Często dlatego, żeby się odciąć od korzeni żydowskiej i od swojego dziedzictwa. I to jest fatalnie wpływa na nas dzisiaj, bo jesteśmy odcięci po odcinaniu od korzeni. Ale to jest niebiblijne pod wieloma względami, nie ma tego w słowie. To takie przyjęcie podziału zakłada, że człowiek uległ jakiejś fantastycznej ewolucji i że problemy, które ludzie mieli 2000, 3000, 4000 lat temu, dzisiaj już ludzi nie dotyczą, bo ludzkość wyewoluowała z tych prymitywnych sytuacji i dzisiaj jest wspaniała i doskonała. Wiecie, w tym tygodniu się strasznie uśmiałem. Jeden z takich frontmenów grupy Pink Floyd, Rogers, napisał list do żony Zełenskiego z takim tekstem, że że dostarczanie broni na Ukrainę i walka, to ono w ogóle niczego nie rozwiązuje. Mnie to akurat dotknęło bardzo. Ja bardzo całe życie lubię Pink Floyd. On oczywiście nie jest już w Pink Floydzie, już jest... pewnie nie o to się pokłócili, bo wiele lat temu się rozeszli. Ale po prostu, wiesz, takie założenie, ono właśnie z tego się bierze, że ludzie myślą, że sfera naturalna, cielesna, fizyczna, to jest coś, co może być zlekceważone. Wiecie, słowo, że pokazuje wyraźnie, że jeżeli ktoś chce zamordować naszą rodzinę, to my mamy naszą rodzinę bronić. I oczywiście ja sam się wychowałem na Lwie Tołstoju i Gandhim i znam te wszystkie te teorie biernego oporu i to naprawdę da się realizować i słowa Jezusa, nadstaw policzek, to jest absolutnie temat do rozwinięcia, ile można zrobić, nie broniąc się, ale stojąc na swojej pozycji. I można do tego dodać wersety, że miła jest Bogu śmierć Jego wiernych. Tak, Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale w śmierci świętego ma upodobanie. Jest mu miła śmierć Jego świętych. Można to wszystko rozwijać, ale prawda jest taka, że Słowo Boże mówi i apostoł Paweł mówi w Nowym Testamencie, że zakon, prawo, zasady, które są zapisane w Starym Testamencie, są dla kogo? Co wam się kroi? Jak tam było? Dla kogo są? Nie pamiętacie? Dla kogo jest zakon? Dla kogo jest prawo? Paweł to mówi wyraźnie. Dla grzeszników, dla cielesnych, Paweł mówi wyraźnie. Dla ciała. Więc wiecie, teraz kiedy my mamy nasze ciała i one wymagają zaopiekowania się, to one nie będą zaopiekowane przez to. My oczywiście z Izą od jakiegoś czasu się modlimy. Iza przeczytała jakąś fantastyczną książkę, takiej chyba prorokini jakiejś, która mówiła, że Bóg tak fantastycznie potrafi zadziałać, że przez Ducha Świętego On potrafi wniknąć w mitochondria i nawet DNA pozmieniać. I moja Iza ma takie swoje oryginalne modlitwy, których nigdy w kościele nie usłyszysz. Na przykład kiedyś całe lata się modliła: Panie Boże, zamknij oczy policjantów na naszej drodze, jak ruszaliśmy dziś w długą drogę. Ja mówię, ty może jakoś inaczej, bo może jeszcze tak twoja wiara jest silna, jeszcze mi się tak zamkną, że już mu się nie otworzą. Więc później zmieniła na wersję właśnie pod tytułem: Panie Boże, żebyśmy byli niewidzialni dla policjantów na drodze, żeby tych punktów i mandatów nie było. Ale jedno z tych oryginalnych modlitw jest takich, że ona ostatnio często się modli, jak robimy sobie wieczerze w domu, to ogłaszaj: Panie Boże, ja dziękuję Ci, że moc Twojego przymierza, moc Ducha ma możliwość wpływać na nasze DNA. I wiecie, i to jest super, ja w to wierzę. Ja wiem, Ty jesteś guru dla tych wszystkich, to oni wszystko w to wierzą, w każde Twoje słowo. Najbardziej niebiblijne. Na tym polega guru i jego uczeń, że to się po prostu wszystko bierze z dobrem inwentarza. Nie, ja też to wierzę, też jestem, kochanie, Twoim wyznawcą i wierzę, że po prostu też DNA i mitochondria. Ale teraz wracamy do tematu. Ale jak te wszystkie fantastyczne historie wpływu ducha na ciało na chwilę odłożymy i zerkniemy do Starego Testamentu, to zobaczymy, że Bóg mówi do człowieka, żeby on ze swoim ciałem pewnych rzeczy nie robił, bo mu to przyniesie szkodę. Więc potrzebuje się zająć sobą. Wiesz, tu jest napisane w tym fragmencie, Paweł mówi: ujarzmiam, trzymam w ryzach swoje ciało. Wiesz, tytuł słowa jest: zaopiekuj się sobą. A Paweł mówi: trzymaj w ryzach, okiełznaj. I teraz nam się to tak kojarzy, że okej, to jeśli chodzi o nasze ciało, no to wdyby to zakuć, przywiązać do płotu, tłuc kijem, żeby było we właściwym swoim miejscu zawsze ten osiołek. Ale wiesz, to ja nie myślę, że tak. W tym tygodniu byłem u dentysty 2 razy. Pierwszy raz straciłem zęba podczas pierwszej wizyty. Pani mówi: to tak panu tę plombę poprawimy, bo to taka przedpotopowa, chyba panu jeszcze robili to, jak pan był nastolatkiem, taka czarna, panu ją wyjmiemy. Ona mi ją wyjęła, jak tylko mi wyjęła, to pół zęba, pyk! I tu mi wyleciał. Ja mówię: pani dentystko, ale ja mam ślub w sobotę. Ona mówi: o Boże! Wie pan, ja nie wiedziałam, że to się tak stanie, jak zaczynaliśmy. Więc za 2 dni musiała mi zrobić nowy i mam nowy, widzicie? Wszystko jest elegancko, na ślubie było dobrze. Ale wiecie, byłem tam, siedziałem, a wiesz, czekałem na swoją wizytę. Był przede mną pacjent, jakiś student, 20 parę lat. I do niego mówi tak, wiecie, drzwi otwarte. Ja sobie myślę: Boże, ciekawe, czy jak ona mi robi zęby, to też trzyma drzwi otwarte. Ale do niego mówi: Wie pan, no zrobiłem panu tą plombę. Ale jak pan nie zacznie mieć zębów, to pan przed 30 będzie miał wszystkie wymienione. I on tam, wiesz, dentyści mają przewagę taką, że człowiek siedzi, on może mu wszystko może nawkładać. To tak trochę tak, jak ja tutaj mam was tutaj. Kiedyś jeden pastor, który kościół domowy prowadził, mówi: Marek, po prostu próbuję robić te spotkania, oni tak wszyscy gadają. Ja mówię: słuchaj, dopóki ich nie usadzisz w rzędach twarzą do siebie, nie zapanujesz nad nimi. Więc ja jestem takim dentystą. Więc też tak mogę wam dzisiaj wszystko nawkładać, powiedzieć cicho, nie wiercić się, słuchać, zaraz będzie koniec kazania. I ja wiesz, tam słucham. I tak sobie pomyślałem, mówię, okej, okay, to fajnie, super. Potem usiadłem na fotel, ona mi zaczęła robić, zadzwoniła pacjentka i odebrała asystentka. I ona mówi, dzwoni pani Halinka, że tam po tym wczorajszym, tym tam jej się tak dziąsło, trochę nie leczy i tak ją szczypie, co ona ma zrobić? No i ta moja dentystka mówi, no co ma zrobić, niech se rumiankiem płucze, no nic nie zrobić, to się musi wygoić, no co ja zrobię? Powiedz jej, żeby pukała rumiankiem i niech już nie dzwoni do mnie. No, powiem, rumianek odłożyła, a moja dentystka dalej mówi, nie rzuci palenia, to jej nigdy się to nie zagoi. Ciągle ten dym i dym i dym, jak to się ma zagoić? To się jej zawędzi i nie zagoi. Wiesz, tak leżę i tego wszystkiego słucham, nie? Wiecie, i tak później tak wyszedłem, tak sobie myślę, tak z perspektywy właśnie tego, to sobie myślę, no właśnie. My myślimy sobie zaopiekować się ciałem, to myślimy sobie, że po prostu zaraz będzie jakiś tajski masaż. Pani się położy, rozluźni tutaj. Muzyczka, dzwoneczki. Ding, ding, świeczki zapachowe i nasze ciało nagle. Później wychodzisz stamtąd i masz 20 lat mniej i po prostu. Fa-fa-rafa. Wiesz, zapiekowanie się ciałem to często jest właśnie taka kwestia, jak na przykład umyć zęby. Albo rzucić palenie. I teraz się okazuje, że to ujarzmienie ciała poprzez nierobienie głupot wobec niego jest najlepszym sposobem na zaopiekowanie się sobą. Wiecie, teraz rozmawiałem po prostu z pastorem, który ma 30 parę lat, był u lekarza i słuchajcie, bo są takie memy, pewnie widzieliście na Facebooku, taki po prostu 70-letni pomarszczony siwy gościu i podpis. Bycie pastorem nie jest stresujące. Mam 30 lat i świetnie sobie radzę. Nie? I zdjęcie jest gościa 70-letniego. Są takie memy. Ale wiecie, w tym tygodniu rozmawiałem z facetem, który ma 30 parę lat, jest pastorem i taką rzecz mu powiedział lekarz. Proszę pana badania wskazują na to, że pan ma 40 parę lat. Pan musi się sobą zająć. Więc jak taki człowiek ma się sobą zaopiekować? On musi zgodnie ze słowami apostoła Pawła wziąć swoje ciało w ryzy. Musi po prostu pewnych rzeczy zrezygnować radykalnie, pozmieniać, bo inaczej to już ma 10 razy więcej niż ma faktycznie. Wiecie, nasze ciała to w ogóle jest świetna sprawa, bo one są gloryfikowane nie tam, gdzie trzeba, a poniżone tam, gdzie powinny być zaopiekowane. Tam, gdzie są gloryfikowane, gdzie nie trzeba, to jest na przykład temat urody. To jest w ogóle po prostu chory temat. Teraz ludzie zaczynają się tym zajmować, tym body shamingiem i tymi wszystkimi sprawami. Teraz w ogóle jestem strasznie w wakacje, taka informacja dotarła, że w wyborach na Miss Wielkiej Brytanii wystartowała dziewczyna bez makijażu i dostała się do finału. I to w ogóle super. Ja mówię, takie rzeczy to ja już wiedziałem 20-30 lat temu. Ale wiesz, czyli te rzeczy, na przykład, czyli kwestia urody i tego, jak my się prezentujemy, jest absolutnie wystrzelona na poziomy po prostu zbyteczne dla naszego życia. Co, kochanie, mam też jakąś erratę zrobić? Tak? Nie, ja oczywiście zgadzam się z mężem Bożym, który już odszedł do wieczności, który się nazywa Frank Olszewski, który powiedział na kazaniu, że on jest absolutnie za tym, żeby się kobieta malowała. Absolutnie. Nawet jak starą stodołę się pomaluje, to piękniej wygląda. To nie ja, to cytat z męża Bożego, Franka Olszewskiego. Nikt się nie śmieje, dobra. Okej, okay, więc ale powiem, że tak. Że temat urody jest wystrzelony w kosmos i przereklamowany. Ale na przykład temat zdrowia, takiego normalnego zdrowia, kondycji fizycznej jest absolutnie niedowartościowany. I to jest temat, którym my potrzebujemy się zająć, zajmując się własnymi ciałami. Coś jest tutaj konkretnego do zrobienia. Więc tak, nie dojeżdżaj swojego osiołka. Ten twój osiołek, twoje ciało, to jest jedyny sposób dany ci od Boga, żeby pozostać na tej planecie. Nie ma innego. Mówią człowieku 2.0, 3.0, będą ci tam wymieniać oczy, mózg ci przeszczepią do komputera i tak dalej, to okej, okay. Dożyj sobie tych czasów, to spoko, ale nie jesteśmy w tym miejscu. Twoje ciało to jest jedyny od Boga dany sposób, żeby utrzymać się na tej planecie. I koniec, skafander, tak jak na Księżycu masz skafander astronauty, to na Ziemi masz ciało. I powiem wam, świetnie wyglądacie w swoich kombinezonach. Ale uważajcie na nie, bo po prostu innego mieć nie będziemy. Przepraszam, dorośli ludzie jesteście, ale może nas słuchają młodsi, a może wy jako dorośli też potrzebujecie pozamykać drzwi i durszlaki pouszczelniać. Wysypiaj się. Odżywiaj się, jak Bóg przykazał. Odżywianie się, wiesz, to jest w ogóle spanie bardzo ważne. Odżywianie się. Słuchajcie, w Starym Testamencie czytamy tego Mojżesza, to jedz, tego nie jedz, nie mieszaj mleka z mięsem, to są nieczyste zwierzęta, to są czyste i tak dalej. Czytamy to i tylko mam takie wyobrażenie, że jakieś rytuały chodziły. Chodziło. Wiecie, ja wierzę, że my żyjemy w czasach takiego współczesnego, nowoczesnego Mojżesza. Wszyscy ludzie zaczynają żyć bardzo niezdrowo i to globalnie na całym świecie. I ja myślę, że powstaje znowu ta myśl, żeby zacząć myśleć racjonalnie o swoim życiu. Że jak zaczynasz dzień, to zjedz bardzo dobre śniadanie. Ja słuchajcie, spotykam się z facetami i to nie chodzi, że jedni mają brzuszki, drudzy nie mają, bo to jest po prostu to jest najmniejszy problem. Niektórzy z brzuszkami wyglądają dużo lepiej niż bez nich i to nie chodzi o temat urody. Ale wiesz, spotykam się i ja wiem, bo jak z nimi rozmawiam, to ja wiem, jak wygląda ich życie. Wyrywa się z łóżka, wali kawę, leci, potem po 4 godzinach w pracy czuje głód, kupuje kebaba albo innego hot doga i po prostu jedzie i wiesz, i po 10 latach takiego życia, to jest wrak. Tam w środku to już jest po prostu ruina kompletna. Nie wolno takich rzeczy robić. Ale teraz słuchacie mnie, co mi odwaliło. No, może mi odwaliło, a może komuś życie uratuje albo przedłużę o 10 lat. Nie jedz byle czego. Mój lekarz mi powiedział tak. Po 40 trzeba radykalnie zacząć uważać, co się je. To jest numer 1. A później mi powiedział, a po 50 jesz pan połowę. Ponieważ pana zużycie kaloryczne organizmu jest, nie potrzebuje tego wszystkiego, co pan tam wrzuca. I to jest tylko szkodzi. Muszę schudnąć, panie doktorze? Mówi, proszę pana, pan w ogóle nie musi schudnąć. Ja 5 lat temu zrzuciłem 15 kilo. Mówi, pan nie musi w ogóle schudnąć, tylko pan musi wiedzieć, że pana pompka, serce, wątroba, trzustka, nerki, to wszystko zostało zaprojektowane w DNA dla pana w wysokości. To jest tak, jakby pan chciał do po prostu tira wsadzić silnik 1-2 litra. To pan, ruszy pan, pan się pobuja. Tylko pytanie jest, jak długo pan na takim silniku 1-2 litra w tym tirze będzie jeździł? I ile pan go będzie rozpędzał, ile on pożyje? I wiesz, i my musimy w ten sposób pomyśleć o sobie. Nie wiem, co się ze mną dzieje, Boże. Ale ja naprawdę dzisiaj rano się modliłem i czułem, że muszę wam to powiedzieć. Ktoś mi powiedział, że gdyby ludzie z ery przedprzemysłowej dzisiaj wylądowali, dzisiaj by żyli, to by umierali jak kaczki. Ponieważ mamy takie zasmogowanie, zadymienie. Dzisiaj żyją tylko ci, którzy mają w DNA tolerancję na dym i spaliny. Wszyscy pozostali już wymarli i nie przekazali przez te 200 lat kolejnemu pokoleniu swoich DNA. Więc lekarz mówi, że na raka może zachorować każdy. Bo krążą różne komórki w nas, nie wiadomo, która się rozwinie. Więc co? Więc precz z cukrem. Bo proste cukry po prostu karmią to wszystko, co pływa w naszych żyłach. Więc trzeba po prostu patrzeć racjonalnie. I wiecie, ja to, co mówię, bo już kończę, bo wchodzę na tereny, na których nie jestem kompetentny, bo nie jestem lekarzem. I na początku pandemii powiedziałem, że nie będę się wypowiadał na te tematy w kościele. I dotrzymałem słowa. Ale słuchajcie, no... Tu tak jest napisane, tak? W natchnionym słowie Pawłowi nie drgnęła ręka i napisał do Tymoteusza: nie pij surowej wody, bo tam jest, są bakterie, tam są wirusy. Mimo że Paweł nie wiedział, że są bakterie i wirusy, ale powiedział po prostu: surowej wody nie pij, surowa woda szkodzi, ona musi być zdezynfekowana. Musi być po prostu dodane wina, żeby była ta woda czysta. Więc on mówi: pij wodę z winem, bo to jest preserwant. To po prostu powoduje, że ona nie będzie po prostu skażona. Jeżeli to jest w liście Nowego Testamentu napisane, to musi być ważne. Zero entuzjazmu, naprawdę. Ale ja już wiem, że mi myślą: o Boże, moje principolo. Obrzydliwe principolo na oleju palmowym. Człowieku, nie jedz tego. Nie jedz tego. Wielu innych rzeczy nie jedz. Zostaw słodycze. Zostaw proste mąki. Weź kup miód od Ani z Persepolisem. Po prostu, rozumiesz? Ania, za tydzień możesz wjechać już tu z całym koszykiem i ja nie ukręcę bicza i nie wyrzucę cię ze świątyni za sprzedaż miodu. Rozumiesz? Zdobądź wiedzę. Dowiedz się ABC. Miałem kolegę, który wylądował z rakiem w szpitalu. Miał guzy po prostu w całym ciele. Po prostu lekarz nie mógł wyjść z podziwu. Był triatlonistą. I w pewnym momencie, płynąc na długim dystansie przez jezioro, zaczął tonąć. Zaczął tonąć, po prostu płynął, zaczął mu ręka sparaliżował. Ledwo wyszedł, wyratowali go. Poszedł do lekarza, poszedł na prześwietlenie, okazuje się, że w całym ciele ma guzy. Zaczął się tym interesować, zaczął o tym czytać. Zaczął szukać przyczyn. Pojechał, odwiedził jednego lekarza, drugiego, trzeciego. Dowiedział się. I zastosował maksymalną ilość różnych terapii. Wyszedł z tego, żyje, ma się dobrze. Wszystkie guzy zostały zasuszone, mimo że były nowotworowe. Tam jeden czy dwa takie większe musiały być wycięte. Żyje, ma się dobrze. Opowiadał mi to wszystko. Ale mówi: Marek, ja nie mogłem uwierzyć. Leżę w szpitalu, na onkologii, leżą obok mnie ludzie i wiesz, ten wcina owoce od rana do nocy, bo owoce to zdrowie, a przecież ja wiem, ile tam jest cukru. Drudzy ludzie pochodzenia akurat hinduskiego byli, nie wiem, widzisz, dla Hinduzów mleko to jest po prostu jak dla nas woda, oni piją od rana do nocy. Tak samo, on mówi, ci ludzie po prostu wokół mnie, oni w ogóle się im nie polepszało. Mówi, ja wyszedłem z tego szpitala, ale oni rąbali ten cukier cały czas, który po prostu w pierwszej kolejności trafia do komórek nowotworowych. Dobra, okej. Okay. Sorry. Przepraszam. Ale kochany, naprawdę zachęcam cię, żebyś się ogarnął ze swoim ciałem. Tak? Inna kwestia żywieniowa. Inne kwestie to są kwestie normalnego ruchu. Słuchajcie, my dzisiaj żyjemy w chory sposób, tak? My siedzimy ciągle od rana do nocy. Ludzie się śmieją z tych ludzi, którzy sobie kupili zegarki i sprawdzają te 10 tysięcy kroków, ale ja myślę, że to jest 10 tysięcy kroków to jest krok w dobrą stronę. 10 tysięcy kroków to jest dobry krok. To jest krok w dobrą stronę. Wiesz, bo po prostu tak ludzie nie żyli. Słuchajcie, jedziemy z Surprise'em w RPA samochodem i mówię do niego, mówię, że pastor powiedział Michałowi, żeby on nie zabierał ludzi na stopa po drodze, jak on jeździ, bo on mi mówił. Bo Michałem z Michałem Jeepem i Michał mówi: Supra zabronił mi zabierać ludzi na stopa. Wiecie, chodziło o to, że tam jest bardzo niebezpiecznie, duże rozwarstwienie społeczne, a Michał to wiecie, to jest Michał, on kocha wszystkich ludzi, więc po nocy zabierał ludzi do samochodu. Supra powiedział: słuchaj, kiedyś nie wrócisz do domu żywy, po prostu zabraniam ci zatrzymywać i brać ludzi na stopa. No i wiecie, ja później jadę sam z Surprise'em i mówię: słuchaj, no ale jak to tak? No Michał po prostu sercem krwawi, bo ludzi mija. A Surprise mówi: Marek, to nie tak. Ci wszyscy ludzie, którzy mijają nas, idąc na piechotę, oni wszyscy będą dłużej żyli od nas. Mówi, jak on po prostu te parę kilometrów zrobi codziennie do pracy i z powrotem, to my im życie wydłużamy. Ale wiecie, ale to jest prawda. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Inna sprawa jest taka, że nasze życie wydłużyło się dlatego, że jemy lepiej niż w XIX wieku i nie dożynamy naszego ciała i nie starzyjemy się tak szybko. To też jest związane z poszerzającym się komfortem. Nie zaprzeczam temu. Nie jestem jakimś, nie zachęcam was do jedzenia surowych warzyw niegotowanych i parę innych ekstremalnych po prostu diet, bo tego jest pełno. Można w różne rowy popaść. Ale taka jest prawda, po prostu nie ruszamy się. A jak się nie ruszamy, to się zapadamy, po prostu. Więc trzeba po prostu do odpowiedniego wieku, do odpowiedniej kondycji ten temat ująć. Widzę, że niektórzy macie głowy coraz niżej, ja widzę was. Już po prostu już dojechałem was. Tytuł słowa, zaopiekuj się sobą. No, ale ja nie obiecałem, że się wami zaopiekuję. To jest słowo, żebyś ty zaopiekował się sobą. Dobrze, zostawiamy ciało. Myślę, że dużo nawrzucałem wam, ale naprawdę, słuchaj, zajmij się sobą. Jest bardzo dużo do zrobienia i naprawdę można tutaj niesamowitą ilość rzeczy zrobić. I nie po to, żeby zadowolić pastora albo innych. W ogóle nie chodzi o wygląd zewnętrzny, o to, żeby się pokazać, tylko chodzi o to, żeby kondycyjnie ten skafanderek dobrze funkcjonował. Żebyś mógł wstać rano i w trzeźwości modlić się, żebyś wieczorem mógł jeszcze parę pożytecznych rzeczy zrobić, żebyś nie musiał co drugą niedzielę zostać w domu i odchorowywać całego tygodnia pracy, ale żebyś mógł przyjść, wpaść na 2 godzinki do kościoła i żeby to nie rujnowało twojego życia, bo jesteś zmęczony ciągle. Tak? Więc to jest tutaj coś do zrobienia. Dobra. Zostawiam was z tym. Żałuję, że nie ma entuzjazmu z waszej strony. Jest mi niezmiernie przykro. Ale myślę, że to było ważne, żeby to powiedzieć. Teraz dusza. Tak? Idziemy w stronę ducha. Teraz dusza. Gdzie są te wyważone drzwi w naszym życiu w temacie duszy? Mamy taki warsztat na Wiatrołapie. Przemek Kopy to chyba 2 rok już prowadził. Tak, duchowość, a zdrowie psychiczne. Tak? Albo psychologia i duchowość. Wiecie, ciągle mamy po prostu w naszym kraju wspólnoty chrześcijańskie, które mówią do ludzi, którzy chcą zająć się swoim zdrowiem psychicznym, że grzeszą. Że w ogóle sięgają po jakieś bezbożne, świeckie, światowe narzędzia. Ja chcę to głośno powiedzieć, niech to brzmi. Nie ma sprzeczności między wiarą a nauką. Te rzeczy się uzupełniają. Już ćwiczyliśmy to w średniowieczu. Nie ćwiczmy tego na nowo w XXI wieku, tych bzdur. Po prostu nie odpadajmy od ABC, od matematyki, od chemii, od biologii. Nie odpadajmy od tych rzeczy. Więc dusza to są twoje myśli, twoja wyobraźnia, twoje emocje, wszystkie twoje procesy wewnętrzne, twoje myśli automatyczne, twoje sny, twoje samopoczucie przede wszystkim, dobrostan. Jak sam z sobą się po prostu najzwyklej w świecie czujesz. To jest twoja dusza. I Paweł mówi, niech wasza dusza będzie zachowana w całości, oddzielona, zabezpieczona, aż do przyjścia Pana. I wiesz, i tutaj jest bardzo dużo też do zrobienia, tak? Przeczytam Izajasza 55, 2 i 3. Tutaj 2 razy pada tekst, wasza dusza. Powiedz, moja dusza. Zaopiekuj się sobą. Izajasza 55:2. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. I kolejny werset. Nakłońcie swojego ucha, pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski, jakie kiedyś okazałem Dawidowi. Więc kochany, zachęcam cię, naprawdę w życiu, dla swojej duszy, rób mniej rzeczy. Pierwsza rzecz, którą mam dla was. Rób mniej w swoim życiu. Nie musisz po prostu ulegać presji, że jeszcze to musisz dodać swojego życia, to, jeszcze takie zadanie, jeszcze takie zadanie, jeszcze takie zadanie. Nie rób tego. Moja mama od lat powtarza mi i mojej żonie, dzieci jak wy żyjecie. Zaczęła już zaraz po ślubie. Dzieci jak wy żyjecie. Ja mówię, mamo, co masz na myśli? Ona mówi, Marek, my z twoim tatą świętej pamięci, my całe życie przepracowaliśmy w jednym miejscu. I mówię, mamo, to było płaskie życie, daj spokój po prostu. Wiesz, po prostu jednotorówka. Wskoczył po maturze i do emerytury jechał. To była komuna, to było szare. Teraz mamy możliwości, jest kalejdoskop, jest wybór, są opcje, jest kariera. Ja nie chcę być takim Polakiem, który nie potrafi się uśmiechać. Ja chcę Polakiem, który potrafi się uśmiechać, ja chcę być polskim Amerykaninem. Mama mówi, nie, my z tatą wstawaliśmy przez całe życie o tej samej godzinie. Mieliśmy takie same śniadanie, chodziliśmy do tej samej pracy, wracaliśmy o tej godzinie. Mieliśmy czas z wami, mieliśmy ogródek działkowy, jeździliśmy na wakacje z wami. Zawsze po szkole odrabiałem z wami lekcje. Mówi, ja do was przyjeżdżam do domu, ja po drugim dniu już jestem zmęczona, jak na was patrzę. Ale teraz jak to odwrócisz i spojrzysz, jak spojrzysz obyś przy stole świątecznym na naszą całą rodzinę, to najbardziej szczęśliwa osoba z wszystkich to jest moja mama. Są święta, jest jedzenie, ona siedzi, najbliżsi są obok. I w ogóle ona do mnie mówi. Ona do mnie mówi, ona mnie instruuje cały czas. Mówi, Marek, będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja mówię, mama, skąd ty wiesz, że będziesz dobrze? Ona mówi, bo ja się o ciebie modlę, synku. Wiecie, jak się nawróciłem wiele lat temu, to będąc obciążony różnymi doktrynami, nie bardzo oczekiwałem, że moja mama się będzie modliła o mnie, bo jeszcze miałem z tyłu głowy, do kogo ona tam się pomodli. Ale teraz powiem ci, teraz, to jak czasami do niej dzwonię i coś mnie przygniata, to do niej mówię, mamusia się pomodli. No ona tam po prostu od razu ciabas, tak jak całe życie robiła. A w ogóle, słuchajcie, Elżbieta, warto by wspomnieć wydarzenie tygodnia, tak? Hasło życia Elżbiety. Never explain, never complain. Nigdy nie narzekaj, nigdy nic nie tłumacz. Wiesz, ja byłem zszokowany, bo słyszałem różne rzeczy, że to są po prostu darmozjady na ciele narodu, miliony wydają. W tym tygodniu dowiedziałem, że nasza kancelaria prezydenta, jej budżet przekracza budżet rodziny królewskiej angielskiej, naszego polskiego prezydenta. O, nieźle. Potem się dowiedziałem, że ta rodzina świetnie zarabia i jest po prostu, wnosi niezły kapitał i cały soft power do całej instytucji państwowej. O, tak, dobrze, dziękuję, kochanie. Co prawda wygląd jest przereklamowany, ale dziękuję. Okej. Okay. Słuchajcie, i teraz po jej śmierci wszyscy mówią jedną rzecz wszędzie, że są jej wdzięczni za 70 lat służby. Pokornej służby narodowi. Trwanie na swoim stanowisku. Że ja tydzień temu mówiłem, że jestem 30 lat pastorem i to jest naprawdę fajna rzecz, że ktoś jest, stoi wiernie i się nie porusza. Wtedy Tomek tam do mnie pomrugał z tyłu. Wiesz, a jak umarła Elżbieta, 70 lat wiernie stała. Wiecie, to były koszmary, co się w jej rodzinie działo. Te rozwałki. A królowa angielska, wiesz, zawsze jest królową angielską. Ja cię zachęcam. Zrób mniej w swoim życiu. A lepiej. Zrób to, co trzeba. I wszystko będzie na miejscu. I to jest twoja dusza. Nasza dusza jest rozrywana przed nadmiar zajęć, nadmiar odpowiedzialności, nadmiar słów. Generalnie mamy nadmiary. Dlatego jak wszyscy myślimy o tym, żeby duszą się zająć, to od razu myślimy pustelnia, głęboki las, bezludna plaża. Od razu nam to pierwsze przychodzi na myśl. Właśnie dlatego, że jesteśmy przebodźcowani, za dużo się dzieje, mamy za dużo rozrywek, za dużo hobby. Jednego roku dostaję od kościoła siłownię do domu. To akurat był najlepszy prezent. Ale kolejnego roku dostaję łuk. Wiecie, i tak cały kościół się interesuje, co by jeszcze Markowi dać, żeby frajdę mu sprawić. A ja mam po prostu całą, wiecie, muzeum. Jakby byłem jakimś Beatlesem albo Freddie Mercury czy coś, to za miliony by można było po mojej śmierci sprzedać te wszystkie gadżety. Ale po prostu ja się wchodzę i sobie myślę, ale super, dostałem od was hamak. W marcu, po raz pierwszy w sierpniu go w lesie rozłożyłem na parę godzin. I teraz nie wiem, czy go rozłożę, bo już jesień, jest zimno, gdzie ja ten hamak. I my mamy tego pełno w naszym życiu. A może naprawdę skromniej, mniej, spokojniej i dusza będzie we właściwym miejscu. Wtedy jak spotkasz drugiego człowieka, wiecie, powiem tak, dlaczego my nie ewangelizujemy? To jest taka wrzuta do duszy, odnośnie duchowych spraw, ale do duszy. Dlaczego my nie ewangelizujemy? Sprawa jest bardzo prosta. My nie mamy siły na to. Bo ewangelizacja jest relacją z drugim człowiekiem, która musi być prawdziwa, bez zbroi, szczera, nastawiona na potrzeby tego człowieka. Jak może być zaangażowany w ewangelizację ktoś, kto jest umęczony swoim życiem, wszystkimi rzeczami i ma serdecznie dość ludzi? No to trzeba wtedy taką mormońską zasadę zastosować, że wszyscy muszą głosić Ewangelię. I teraz proszę, dyżury, karteczka i kto kiedy na kościele ulicznym jest w tygodniu, bo my tu jesteśmy Kościół Droga i my jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Tylko może się okazać, że to jest po prostu jechanie na umierającym osiołku. Rozumiesz? Załatwiasz, żyjesz wśród ludzi, masz już ich wystarczająco dużo i jeszcze masz teraz po prostu się na nich otworzyć. Kiedyś myślałem, że sangwinicy będą lepszymi ewangelizatorami, bo oni tacy są, wiesz, ale oni nie są najlepszymi ewangelistami. Często są powierzchowni i nie potrafią dotrzeć do prawdziwych potrzeb człowieka, bo zagadają, zadają zadowoleni, halleluja, głosił Ewangelię. Ale często właśnie Bóg potrzebuje innych osobowości. No i tu jest właśnie cała kwestia, żeby się zająć swoją duszą. Zrób lepiej, zrób mniej, inne rzeczy. Przestań się oskarżać za swoje życie, jakie prowadzisz. To jest droga donikąd. Ja myślę, że tak, uwaga, tutaj zapraszam wszystkich do naszego kościoła, bo to jest najlepszy kościół, jaki w ogóle istnieje na świecie. Kochany wierzący, który oglądasz to z innego kościoła, następnym razem, jak poczujesz oskarżenie w swoim kościele, opuść swój kościół. Twoja dusza tego nie potrzebuje, zaopiekuj się swoją duszą. Tak pół żartem, pół serio, ale powiem wam, ludzie już zaczynają to kumać, bo świat wokół też stał się trochę normalniejszy i taki wolny, że ludzie zaczynają doceniać, kim są. I naprawdę, nie mamy prawa po prostu siebie oskarżać. To jest zmordowanie własnej duszy. Będą ci w kościele mówić, co masz lubić, albo czego masz nie lubić, kiedy ty już to lubisz. Ludzie, nie troszcz się. Zadbaj o przyjaźnie i inicjuj je. Gdy będziesz nazywał szabat rozkoszą, uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. Izajasza 58, 13, 14. Gdzie to Bóg ma dla naszej duszy? Wznieść ją ponad wyżyny ziemi. Lubisz dostawać życzenia z kartkami fruwających orłów, jakiś mew wysoko przelatujących, życzeń, że z wersetami z Biblii, że bądź jak orzeł, odbuduje się twoja młodość jak u orła, że ci, którzy ufają Panu, idą i nie mdleją. To jest wszystko dla nas. Jak to zrobić? Zaopiekuj się sobą. Pan cię wyniesie jak ponad wyżyny ziemi. Kiedy? Kiedy zajmiesz się swoją duszą. Kiedy zatrzymasz się, kiedy odsuniesz wszystkie swoje sprawy, załatwianie spraw, biznesów, podróży i po prostu zajmiesz się swoją duszą. Ludzie latają, i wiesz, zachęcam was, o, Ania zniknęła na chwilę, to mogę powiedzieć. W ogóle polecam wam wszystkie rodzaje karnetów na siłownię i tak dalej. I tu w ogóle powinniśmy Anię wspierać w ogóle. Linkujcie jej, już ma stronę, można jej pomóc jej w biznesie, bo to jest część naszej wspólnoty. Ania, My Time ma super instytucję. Ona wróci czy nie wróci? Zabrała drogę?
Nie
wróci, to możemy dłużej ją pochwalić jeszcze za jej biznes. I to jest super. Ale powiem wam, to jest ciekawe, że ludzie wywalą, ile teraz karnet na siłownię kosztuje miesięczny? Rzućcie jakieś kwoty. Minimum 150 miesięcznie. I słuchajcie, i to dla ludzi nie jest jakiś wielki deal. Jeszcze do tego kupią sobie rower, jeszcze do tego sobie kupią, wiecie, bieg na co jakiś czas, medalowy, wystartować w konkursie. Nie ma problemu. Ale powiedz człowiekowi, żeby wydał raz na miesiąc 150 zł na godzinną terapię. No nie, ludzie. 150 zł za śrubokręt wkładany do głowy. Na własne życzenie? Ludzie! Po prostu wychodzę z siłowni, to wiesz, po prostu pam, 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 endorfinki, wszystko jest okej, okay. Spociłem się jak szczur, strzelam zdjęcie, wszyscy mi zazdroszczą, pojechałem ostro z moim osiołkiem. Warto było ten abonamencik mieć. Ale na terapię? Wychodzisz po terapii, pierwszy raz, namówił cię w końcu pastor na terapię. Poszedłeś, zapłaciłeś 150 zł. Wychodzisz i mówisz sobie, co ja zrobiłem? Ja myślałem, że mam problemy. Ja ich nie miałem, dopóki tą godzinę sobie nie pogadałem. Ja teraz jestem strzepa, ja nie wiem, jak to w ogóle się wszystko poskleja. Za moje pieniądze. moje pieniądze. Mówię ci, idź za swoje pieniądze. Zajmij się swoją duszą. Bo Biblia mówi, dlaczego masz płacić ciężko zarobionymi pieniędzmi za to, co ci nie nasyci. A my tak robimy z wieloma rzeczami w naszym życiu. A naszą duszą nie potrafimy się zająć. Mamy masę automatycznych myśli, które nas całe życie torturują. My nie potrafimy nad tym po prostu zaradzić. Robimy awantury wszystkim dookoła, ponieważ ludzie wchodzą nam w drogę naszych utartych ścieżek. To jest niezaopiekowana dusza. Nieodpoczywająca dusza. Wiecie, ja zacząłem odkrywać takie rzeczy. Ja pierwsze rzeczy, które u mnie zdiagnozowano tam około 10 lat temu, to były różnego rodzaju depresje, ale okazało się, że dłubanina pomaga w sobie, bo ona dociera do prawdziwych przyczyn. I okazuje się, że we mnie jest więcej nerwicowca niż depresanta. I powiem wam, i to jest dla mnie super, bo ja się z kimś spotykam, kto też ma takie nerwicowe rzeczy i my możemy sobie już piątkę przybić. My możemy sobie rugać, bo my już widzimy nasze schizy po prostu. I to jest super. Powiesz, ale co, ty jesteś dumny, że jesteś chory, że masz zaburzenia, to o czym my mówimy, że Bóg to zdrowie, Jahwe Rafa, Fafa Rafa. Tak, amen, Bóg to Rafa, uzdrowiciel, wszystko dobrze. Tylko wiesz, żeby zająć się zdrowiem, żeby zająć się duszą, żeby zaopiekować się duszą, to nie wolno tak po prostu, wiesz, naściśniętego. Bo tam się po prostu nic, to bo nic nie pomoże nic. Ja bym chciał tak. Ja bym tak chciał. No to wierzę, bym chciał tak pewnego dnia, to trzeba zacząć od tego, że najpierw tu nóżka, potem tu rączka, potem tu rączka. I może pewnego dnia, jak będzie konsekwencja w tym, to będzie tak. Ale na początku trzeba po prostu zaopiekować się swoją duszą. Amen. No dobrze, to wam weszło trochę lepiej. Nie było tak źle, jak chciałem. Na ciele bardziej oporowaliście. Może po prostu wy zwykłe lenie jesteście, nie lubicie spacerów i żreć lubicie. Może to przyczyny są bardziej pozorne, niż mi się wydaje. Ja nie wiem. No dobrze, ciało wchodziło trudno, dusza weszła łatwiej, a na koniec duch. I tu wam powiem, tutaj mamy dużo rzeczy. My w kościele ostatnio mało o tym głosimy. Ale Słowo Boże mówi, na przykład 2 do Koryntian 3,18, my wtedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz, z chwały chwałę, jak sprawia Pan, który jest duchem. Pan jest duchem i my jesteśmy duchowymi istotami. I świat ducha jest też naszego ducha, przez małe d, to jest też to, co wymaga opieki. To było w tym wersecie. Niech całe wasze ciało, dusza, niech cały wasz duch będą uświęcone, oddzielone, zaopiekowane aż do przyjścia Pana. I teraz jest duch. Pan jest duchem. I my jesteśmy duchami. Galacjan 6,18. Bo łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. I w ogóle z tym duchem waszym, jakbyście sobie wrzucili do konkordancji w Nowym Testamencie, to jest ciągle na nowo. W tradycyjnych religiach, jak słowo duch pada, to wszyscy albo od razu to zmieniają na duszę, albo mówią, że to Duch Boży. No ale ja myślę, że apostoł Paweł nie modlił się, żeby łaska Pana Jezusa Chrystusa była z Duchem Bożym. Bo to trochę jest bez sensu. Bo Duch Boży jest cały czas z Jezusem, Jezus jest z Duchem i Jego Duch jest Duchem i On jest Jezusem. I tu nie trzeba się o to modlić i takich życzeń składać. Ale to, żeby łaska Pana Jezusa Chrystusa i też inne rzeczy w innych listach, o które modli się Pan, Paweł, były z duchem naszym, mówi o tym, że my jesteśmy duchowymi istotami. Pan jest duchem i my jesteśmy duchami. Okej? I Bóg teraz chce również tą sferę, żeby ona była zaopiekowana. I powiem bardzo szybko i przechodzimy do torta. Duch. Pierwsze dwie najważniejsze rzeczy dla twojego ducha to jest słowo i modlitwa. Słowo, bo ze słowa jest wiara, modlitwa, ponieważ jest relacją i więzią z tym duchem. Są dwie najważniejsze rzeczy. Apostołowie, kiedy troski ich przygniatały, w pierwszym kościele powiedzieli, nie możemy się tym wszystkim zajmować, musimy się oddzielić dla słowa i modlitwy. Zapamiętajcie to, co przekręciłem, nad co się, przy czym się uśmiechacie, bo chciałbym to usłyszeć, co was rozbawiło. Więc mi powiedzcie później po kazaniu. Więc modlitwa i słowo. To są dwie rzeczy. Wiesz, i to... Ja widzę to u siebie. Ja widzę to u siebie, kiedy się zaganiam, nie mogę czytać regularnie Biblii, nagle się wszystko zaczyna sypać. I to jest ciekawe, że wiesz, nikt z nas nie ma problemu, żeby regularnie przeglądać te zapronumerowane społecznościówki, które mamy na stałe. To jest po prostu jak odruch. To zawsze zrobimy rano. Ja po prostu, nie wiem, ale muszę zacząć. Kupiłem sobie zegarek i on mi dwa razy dziennie przypomina. Raz robi dzyń, dzyń, czas na skupienie. Co? Usiądź spokojnie i podaję propozycję, o czym mam myśleć. O oceanie, o drzewie i odmierzam mi minutę. Muszę nacisnąć start, zamknąć oczy i siedzieć. I po minucie mam taką ulgę. Uf, Boże, jakbym godzinę siedział. I drugi raz mi tak zgłasza skupienie na oddechu i też mi odlicza. I ostatnio mi przyszło uwagę. Nie poczyniłeś postępów przez ostatnie dwa miesiące. Ciągle na tej nędznej jednej minucie siedzisz. Ja sobie myślę, jak ja sobie tak myślałem, a jakby tak wypić kawę bez telefonu? Słuchaj, to jest dziwaczne, ale człowiek nie potrafi wypić kawy bez telefonu w drugiej ręce. Ale muszę zacząć. Wracamy. Słowo i modlitwa. Może jak ktoś notuje, niech napisze. Słowo i modlitwa. Regularnie. Trzecia rzecz. Wspólnota. Bycie z innymi ludźmi. To jest po prostu, to jest nasz duch. Nie mówię teraz o duszy, bo jest element duszy, czyli społeczność z wierzącymi, ale jest też duch. Czasami widzę ludzi, którzy przechodzą przez gigantyczne problemy w swoim życiu, ale mam proste pytanie. Na jak trwale oni są wszczepieni w duchową wspólnotę, jaką jest Kościół? Żeby być zanurzeni w tej modlitwy, w to uwielbienie, w te wzajemne relacje i w tą wzajemną ochronę modlitewną, w ten płaszcz modlitewny, który nas wszystkich otacza. To jest element duchowy Kościół, trwanie w nim. Nie tylko duszewny dla relacji i społeczności, ale to jest duchowy. Wiecie, jest o niebo łatwiej pomóc ludziom, którzy są wszczepieni w Kościół, niż tym, którzy po prostu czekają, aż ktoś ich po prostu gdzieś wyhaczy i im pomoże. Ale to też są też te elementy, że jak jesteś trwale wszczepiony w Kościół, to regularnie otrzymujesz słowo i modlitwę. I nawet jakbyś się nie modlił i nie czytał, to przynajmniej raz w tygodniu twój duch jest doprowadzony do miejsca bycia w tej rzeczywistości, który jest niewystarczający, bo musisz żyć 24/7 z Bogiem, ale niektórzy, wiesz, mówią, ja żyję z Bogiem, jestem kościołem 24/7, ale nie potrafią raz w tygodniu się pojawić w widzialnym kościele, w widzialnej wspólnocie. To jest element duchowy, zaopiekowania się swoim duchem. Kolejna rzecz, bycie z jednej strony pod wpływem duchowych ojców, a z drugiej strony wchodzeniem w służbę, żeby stawać się duchowym rodzicem dla innych. Duchowe życie ma to do siebie, że ono się degraduje, jeżeli nie jesteś otwarty na przyjęcie od drugiego człowieka, z jego darów, z jego powołań, z duchowego ojcostwa, i degraduje się też wtedy, kiedy będąc, żyjąc z Bogiem, nie zaczynasz uruchamiać swojego powołania, żeby wypływało z ciebie dla życia innych ludzi. I to jest element absolutnie duchowy. Musisz być w tej pętli duchowego życia, przyjmowania i dawania. Więc każdy człowiek powinien wiedzieć, kto jest jego pastorem, rozróżnić nauczycieli internetowych, wszystkich fajne książki i od tych, którzy autentycznie mogą robić nam bęcki co jakiś czas, konkretnie. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Duchowa kwestia. Przebaczenie. Tylko to tak wrzucę. Słuchajcie, brak przebaczenia to są ciągle wywalone drzwi, ciągle przeciąg, ciągle bezdomni mieszkają w domu. Po prostu nic nie załatwisz w swoim życiu, że twoi wrogowie cię opuścili. Załatwisz wtedy, kiedy ich pokochasz szczerą miłością i im przebaczysz. Czy musisz im zaufać? Nie. Powinieneś już zawsze mieć ograniczone zaufanie do nich. Żeby cię na nowo nie krzywdzili. Ale przebaczenie to jest fundamentalna sprawa. Bo inaczej diabeł grasuje po twoim duchowym życiu. Duchowym. Nie mówię teraz o duszewnym, bo tam też to ma swój wpływ. Ale duchowym. To jest otwarte miejsce, nie przebaczenie, to jest duchowe, otwarte miejsce dla demonów. O, tak to powiem. Średniowiecznie, ale prawdziwie. Jest coś takiego jak demony. I one są w krajach zachodu, bogatych krajach, tak samo obecne jak w afrykańskich i gdzieś w głębokiej Azji. Nieprzebaczenie, to jest po prostu drzwi otwarte. Kolejna rzecz z kwestii ducha to jest pycha. To jest kwestia duchowa. Wiecie, pycha i powiem jeszcze, dodam do tego kwestie wszystkie finansowe w naszym życiu, jak z nimi postępujemy, jak sobie radzimy. Czy jesteśmy ofiarni, czy jesteśmy regularnie ofiarni, czy mamy jakieś ustalone granice i dyscypliny w dziedzinie finansowej i pycha. Skleję to razem. Dlaczego? Dlatego, że w tym zdrowiu duchowym i zaopiekowaniu się od strony duchowej sobą są rzeczy, które nikt z zewnątrz ci nie pomoże. Wiecie, człowiek, ktoś coś robi odważnie, może być z zewnątrz oceniony jako pyszny, bo robi odważnie. I to, ale to nie jest pycha, to jest odwaga, bo ludzie z zewnątrz tego nie widzą, bo nie widzą serca tego człowieka. Drugi człowiek całe życie jest totalnie pokorny, uniżony i ludzie z zewnątrz będą powiedzieli, że jest pokorny, ale to jest nieprawda, bo on jest strasznie pyszny. Tam w środku, tylko tego nikt nie widzi. Tak samo nasze portfele i finanse, które też decydują o naszym zdrowiu duchowym. Wiecie, ludzie przychodzą i mówią: Marek, nie można zapanować nad tym wariactwem. Długi, kredyty, bankructwa. Wiecie, my cały czas mamy takich ludzi, którzy są wokół nas. I oni przychodzą do mnie po modlitwę i poradę. Ja po prostu nie wiem, bo ja nigdy takich pieniędzy nie miałem w ręku, jaki oni mają długi do popłacenia. To są po prostu jakieś historie. Ale wiecie, ja zawsze te duchowe kwestie bardzo prosto rozwiązuję. I mówię, jak u ciebie z ofiarnością? Jak u ciebie z dziesięcinami? Jak ludzie zaczynają małżeństwo i są na kursie przedmałżeńskich, to jest pierwsze, co o nich pytam. A jak wasze finanse? A jak będziecie małżeństwem, to będziecie przynosić pieniądze do kościoła, czy nie będziecie przynosić? A oni się uśmiechają i tak, teraz wiemy, czemu ten kurs przedmałżeński był za darmo. Ale to w ogóle nie ma związku z tematem. Bo to jest kwestia duchowego życia. Jeżeli ja rezygnuję z pychy, z duchowego cwaniactwa w swoim życiu, że wężykiem przez całe swoje życie, to ja zapewniam sobie zdrowie duchowe. Ponieważ zamykam drzwi, zamykam wszystkie nieszczelności i mówię, okej, przynajmniej po prostu te sprawy są pozamykane. Ale niestety mamy masę takich świadectw, z Izą przerabiamy to cały czas i po prostu zawsze mówimy, słuchaj, chcesz mieć poustawiane rzeczy? Zacznij opiekować się tymi sprawami. Zacznij opiekować się swoim duchem, swoją duszą i swoim ciałem. Pan jest blisko ciebie i chce ci pomóc i chce cię po prostu wyprowadzić na prostą drogę. Tylko weź te rzeczy, weź te zagadnienia i się po prostu nimi zajmij. Amen. To kto ma ochotę się zaopiekować sobą? Bardziej niż do tej pory. Okej, to chodźcie, pomodlę się z wami, tu z przodu. Podejdźcie do przodu, krótko położę na was rękę. To będzie ten element duchowy. Udzielę wam namaszczenia, żebyście mogli zająć się sobą i zaopiekować się sobą. Halleluja. Chodźcie tutaj bliżej, chodźcie bliżej. Panie Jezu, dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś Bogiem. Dziękuję ci, że cały nasz duch, dusza i ciało mogą być zachowane bez nagany na przyjście Pana Jezusa. I Ojcze, ja udzielam tego namaszczenia dla każdego, żeby każdy mógł zająć się, zaopiekować się sobą, swoim duchem, duszą i ciałem. Według mądrości Bożej i namaszczenia Ducha Bożego, który poucza każdą osobę, każde swoje dziecko. Panie, Twoje słowo mówi, że my jesteśmy Twoimi owcami i znamy Twój głos, Panie. I ja dziękuję Ci, że Ty swoim głosem, głosem pasterza, dobrym głosem będziesz teraz do nich przemawiał. I Panie, ja udzielam im namaszczenia i mocy Ducha Świętego do zaopiekowania się sobą, Ojcze. Przyjdź, Panie Jezu, i udziel im namaszczenia w imieniu Jezusa Chrystusa, tak jak tego im potrzeba. Ojcze, modlę się, Sherdira la kira la obrele sendra dele meneshera la obralaja. Panie, dziękuję Ci, Ojcze, że jesteśmy Twoimi owcami, jesteśmy pięknymi kwiatami w Twoim ogrodzie, Panie. Jesteśmy płodnymi polami dla Ciebie, Panie. Mamy piękne dusze, mamy piękne ciała, mamy nieśmiertelnego ducha w sobie, Ojcze, i jesteśmy powołani do tego, żeby być zwycięzcami. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś udzielił, Ojcze, każdej osobie namaszczenia do zaopiekowania się sobą. Panie, Ty jesteś dobrym Bogiem, Ojcze. Czyń nas gospodarzami naszego życia. Czyń nas dobrymi szafarzami naszego życia. Nasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany. Panie Jezu, udziel nam odpowiedzi we wszystkim, czego potrzebujemy. Halleluja. I wszyscy powiedzieli Amen. Amen, kochani.